Jaka polska edukacja w XX i wieku? 16 czerwca 2008. Każdy Polak powinien wiedzieć, jakie są przyczyny bogactwa i biedy. Ostatnie 3 lata były wyjątkowe, jeśli chodzi o rozwój naszego kraju. Polska, choć nadal pozostaje w tyle, jeśli chodzi o poziom rozwoju gospodarczego, poczyniła wielkie postępy. Tempo wzrostu PKB przekroczyło 7%. /rok. Nasze płace wzrosły znacząco nominalnie, szczególnie w przeliczeniu na euro i dolary. Czasy, gdy nauczyciel w Polsce w ciągu miesiąca zarabiał w przeliczeniu na dolary tyle co robotnik na budowie w Nowym Jorku lub Berlinie w ciągu jednego dnia, minęły bezpowrotnie. Przestaliśmy być krajem biednym, choć nadal jeszcze nie jesteśmy krajem bogatym. Historia jednak pokazuje, że skok jakościowy następuje szybciej, niż nam się może wydawać. Za czasów Jelcyna połowa lat 1990. Produkt krajowy brutto Rosji był porównywalny z PKB 15-milionowej Holandii. Kilkaset lat temu najbogatszym krajem świata była Portugalia, dziś najbiedniejszy kraj UE. W ciągu niemal 20 lat ubodzy krewni z Europy Wschodniej, Czesi i Słoweńcy, dogonili zacofaną mentalnie Portugalię. Powodem wcale nie były wielkie inwestycje, lecz system wartości, jaki przeważa w społeczeństwie. Czy można pokusić się o zdefiniowanie wartości sprzyjających bogactwu lub biedzie danego narodu? Otóż tak, wbrew pozorom istnieje wiele opracowań naukowych na temat, jakie są przyczyny bogactwa narodów. W ostatnich 20-30 latach dominuje pogląd, że przyczyny bogactwa nie leżą w posiadaniu bogactwa. Innymi słowy, pogląd w rodzaju: jestem biedny, ponieważ jestem biedny, nie wytrzymuje krytyki ze strony dowodów empirycznych. To same narody decydują o tym, czy zostają narodami zamożnymi. Hiszpania w ciągu 100 lat na własną prośbę zrezygnowała z bogactwa, wypędzając w XV i wieku całą elitę intelektualną i gospodarczą ze swojego kraju Żydów i wprowadzając inkwizycję. Biedni Finowie stworzyli w ciągu ostatnich 40 lat najbardziej dynamicznie rozwijającą się na świecie gospodarkę opartą na wiedzy. Grecy z kolei, pomimo nieporównywalnie lepszych warunków rozwoju gospodarczego, gospodarka wolnorynkowa, nadal pozostają na szarym końcu starych krajów UE. Między innymi dlatego, że za pieniądze unijne wybudowali wspaniałą sieć autostrad, a zaniedbali inwestycje w kapitał ludzki. Socjologowie i antropologowie kultury na podstawie obserwacji wielu krajów na świecie, nie tylko w Europie, sformułowali zestaw wartości, które sprzyjają rozwojowi. Są nimi m.in. 2.1. Wiara w jednostkę. Głównymi motorami napędzającym rozwój gospodarczy są praca i kreatywność poszczególnych jednostek. To poczucie swobody i panowania nad własnym losem skłania ludzi do podejmowania ryzyka i przejawiania inwencji. Jeśli dana osoba nabierze przekonania, że troszczy się o nią ktoś inny, będzie mniej skłonna do wysiłku. Wiara w jednostkę, pokładanie nadziei w jej możliwościach, stanowi jeden z elementów tworzących systemy wartości sprzyjających rozwojowi. W tym momencie można odnieść się do programów wyborczych różnych partii politycznych w Polsce. XX i wieku. O tym, że partia jest lewicowa czy prawicowa, nie decyduje stosunek do dzieł Lenina, lecz właśnie postrzeganie roli jednostki i państwa. Peter Drucker, słynny amerykańsko-austriacki myśliciel, uważał, że sukces szkół prywatnych w Stanach Zjednoczonych polegał na tym, że szkoły prywatne zapisały w swoich misjach dawanie możliwości nauki tym, którzy chcą się uczyć, podczas gdy szkoły państwowe służyły wspomaganiu ubogich. Brak zaufania do jednostki, przejawiający się w rozbudowanym systemie nadzoru i kontroli, jest charakterystyczny dla społeczności, które są przeciwne rozwojowi. Społeczeństwo pokładające wiarę w jednostce godzi się na ryzyko, że któraś z tych jednostek postąpi wbrew woli rządu. Imperatyw moralny. Najwyższy poziom moralności można scharakteryzować za pomocą marksistowskiego sloganu: każdy według swoich zdolności, każdemu według jego potrzeb, albo katolickiego przykazania o czystości duchowieństwa. Oba są obce ludzkiej naturze. W kulturach sprzyjających rozwojowi gospodarczemu występuje powszechna zgodność praw i norm, które nie są nadmiernie wymagające i przez to możliwe do egzekwowania. Obligacje moralne i rzeczywistość społeczna idą ze sobą w parze. Natomiast w kulturach nastawionych nieprzychylnie do rozwoju istnieją dwa całkowicie do siebie nieprzystające uniwersa. Dwa wymiary bogactwa. W społeczeństwach przeciwnych rozwojowi bogactwo składa się już przede wszystkim z tego, co istnieje, podczas gdy w społeczeństwach sprzyjających rozwojowi bogactwo to przede wszystkim to, co jeszcze nie istnieje. Kraje zacofane czerpią swoje główne bogactwa z ziemi i jej darów. Głównym bogactwem krajów rozwiniętych są jeszcze Nierozpoczęte procesy innowacji. Społeczeństwa przeciwne rozwojowi przypisują rzeczywistą wartość, dajmy na to, dzisiejszym komputerom, podczas gdy społeczeństwa sprzyjające rozwojowi skupiają się na komputerach następnej generacji. Dwa poglądy na temat konkurencji. W społeczeństwach przeciwnych rozwojowi konkurencja spotyka się z potępieniem jako forma agresji. Miejsce swobodnej konkurencji mają zająć solidarność, lojalność i współpraca. W społeczeństwach przeciwnych rozwojowi negatywne poglądy na temat konkurencji wynikają z usankcjonowania zawiści i dążeń do utopijnej równości. Dwie koncepcje sprawiedliwości. W społecznościach przeciwnych rozwojowi sprawiedliwość dystrybutywna obejmuje wyłącznie osoby żyjące. Przywiązanie do teraźniejszości znajduje odzwierciedlenie w tendencji do konsumowania i braku tradycji do oszczędzania. Natomiast sprawiedliwość dystrybutywna w ujęciu społeczności sprzyjającej rozwojowi uwzględnia interesy przyszłych pokoleń, widzę protesty górników w Polsce. Tego typu społeczeństwa wykazują zawsze mniejszą skłonność do konsumpcji, a większą wagę przywiązują do oszczędzania. Rola herezji. Tylko nieskrępowany umysł, pełen wątpliwości, jest w stanie wydać na świat innowacje, które stanowią siłę napędową rozwoju gospodarczego. Społeczności ortodoksyjne, takie jak były Związek Radziecki, tłumią wszelkie przejawy innowacyjności. Największy rozkwit cywilizacyjny Polski miał miejsce w XV wieku, gdy polskie elity intelektualne w dużej części były zdominowane przez protestantów, m.in. Mikołaj Rej. To właśnie polska tolerancja dla obcych, kalwinów, arian, husytów, żydów, braci czeskich, luteran, prawosławnych, aż do początku XV i wieku sprawiła, że nasz kraj rozkwitał. Początek XV i wieku to początek kontrreformacji. Po okresie tolerancji nastały czasy, gdy spalenie zboru protestanckiego przez słuchaczy kolegium jezuickiego było uznawane za znak pobożności. Potem nastały pogromy Żydów, emigracje wybitnych ludzi na zachód. II. Ostatnia polska zorganizowana czystka intelektualna miała miejsce w roku 1968. Wtedy to wyemigrowali tacy wybitni intelektualiści, jak Roman Polański czy Zygmunt Bauman. Wymiar czasowy. Istnieją cztery kategorie czasowe. Przeszłość, teraźniejszość, najbliższa przyszłość oraz odległa przyszłość, która łączy się z wiecznością. Społeczeństwa zaawansowane skupiają swoją uwagę na niedalekiej przyszłości, która znajduje się w ich zasięgu. Charakterystyczną cechą kultur tradycyjnych jest kult przeszłości. Holender Leo Benhakker, słynny reaktywator świetności polskiej piłki, podkreśla, że w naszej mentalności dziwi go wieczne odnoszenie się do historii. Jeśli ktoś interesuje się przyszłością, to tylko tą najbardziej odległą o wymiarze eschatologicznym. Nie udowodniono naukowo, że brak świadomości przeszłości uchronił jakiś naród od popełniania błędów. W. Teraźniejszości. Gdyby było inaczej, edukacja historyczna i pamięć o powstaniu listopadowym 1830-1831 powstrzymałyby Polaków przed powstaniem styczniowym 1863-1864. Klęska powstania w 1864 wywołałaby alergiczny opór wychowanej w duchu patriotyzmu u młodzieży przed powstaniem warszawskim w roku 1944 itd. Najświetniejsze to znaczy te, które dały nam największe wymierne korzyści, zwycięstwa militarne oręża polskiego, takie jak bitwa pod Grunwaldem, bitwa pod Orszą, powstanie wielkopolskie 1918, bitwa warszawska 1920, były efektem nowoczesnego planowania, zgromadzenia odpowiednich zasobów. I tutaj pojawia się szansa nowoczesnego nauczania historii. Dla kształtowania nowoczesnej mentalności młodzieży polskiej ważniejsze jest pokazanie młodym ludziom wiedzy historycznej, na przykład jakie znaczenie miało zbudowanie mostu na Wiśle przez inżynierów Władysława Jagiełły przed bitwą pod Grunwaldem niż epicki opis odebrania sztandaru zakonu krzyżackiego. Bitwa pod Wiedniem to wspaniały sukces polskiej logistyki. Polska armia przez Śląsk i Słowację przetransportowała pod Wiedeń pełne zapasy potrzebne armii. Piłsudski wygrał bitwę warszawską dzięki wiedzy najlepszych na świecie kryptologów. Z kolei powstanie warszawskie wybuchło w atmosferze patriotycznego uniesienia, ponieważ pojawiła się plotka, że na Pradze ktoś zobaczył sowieckie czołgi. Rzecz w tym, że zmiana polskiej mentalności może, paradoksalnie, odbywać się z poszanowaniem tradycji. Skoro nie jesteśmy gotowi na marginalizację nauczania historii powszechnej, jak już wspomniano, negatywne skutki takiej zmiany nie muszą być szkodliwe dla rozwoju Polski. Należy przede wszystkim obalać stereotypy i wykorzystać nauczanie historii w sposób bardziej intelektualny, a mniej emocjonalny, patriotyczny. Praca. W kulturach postępowych praca jest podstawą dobrego życia. W kulturach zachowawczych zaś jest przede wszystkim uciążliwa i nie podnosi jakości życia. W tych pierwszych praca tworzy strukturę codziennego dnia. Pracowitość. kreatywność i osiągnięcia są nagradzane nie tylko finansowo, lecz również stanowią źródło satysfakcji i szacunku dla samego siebie. Oszczędność jest matką inwestycji i finansowego bezpieczeństwa w kulturach postępowych, zagrożeniem dla elitarnego status quo. W kulturach postępowych oszczędność jest cnotą, w kulturach zachowawczych jest synonimem skąpstwa, które często charakteryzuje się światopoglądem o sumie zerowej, patrz Ramka. Z kolei w takich kulturach rozrzutność i życie ponad stan są synonimami dobrej strategii życiowej. Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. Badania międzynarodowe osiągnięć szkolnych pokazują, że nie daje się cechom dobrej szkoły przypisać jednoznacznie tych choćby wiadomości, umiejętności i postaw, które są przedmiotem testowania. Rozmaite właściwości konstytuujące dobrą szkołę nie są uniwersalne. Te same funkcje i standardy można wypełniać w rozmaity sposób. Szkoła powinna nie tylko przekazywać wiedzę o świecie, ale także kształtować postawy i wartości. Modernizacja Polski wymaga jednak czegoś więcej. Szkoła powinna nauczać przekazywać wiedzę o tym, na czym polega nowoczesność i postępowość. Oczywiście, wybór ostateczny, czy młodzież przyjmie dane wartości, powinien leżeć po stronie uczniów i rodziców. Lecz każdy młody Polak musi mieć szansę poznania, jakie są przyczyny bogactwa lub biedy. Polacy udowodnili, że aspirują do Europy, nie tylko masowo emigrując do krajów zachodnich, lecz także deklarując duże poparcie dla członkostwa w Unii. Polska szkoła wraz z organizacjami pozarządowymi stoi przed wielkim wyzwaniem związanym z promowaniem wartości, które sprzyjają rozwojowi, budowa silnej pozycji w Europie, o której marzyły pokolenia Polaków od schyłku XVI i wieku, jest możliwa dzięki wyposażeniu młodego pokolenia w kompetencje cywilizacyjne na miarę XXI wieku. 1. Patrz. Mariano Grondona, Kulturowa typologia rozwoju gospodarczego. W. Lawrence. E. Harrison. Samuel. P. Huntington, Kultura ma znaczenie, zysk. I. S. K. 2003. S. 103, 104, 105. 2. Uważa się, że jeden z najsłynniejszych matematyków zachodnich, Gottfried W. Leibniz, pochodził prawdopodobnie z rodziny polskich protestantów arian lub niewickich, którzy w wyniku prześladowań religijnych wyemigrowali do Saksonii.